Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Mamy informację o tym, że Rosjanie ostrzelali obiekty cywilne w centrum Kijowa. Rakiety miały być wystrzelone z terytorium Białorusi. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja w innych ukraińskich miejscowościach. Mariupol, Charków, Irpień. Po niespełna 3 tygodniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na jakim etapie jesteśmy?
No w tej chwili według informacji obu stron ofensywa utknęła. To znaczy nie można mówić o jakichkolwiek postępach ze strony rosyjskiej. Praktycznie jest to utrzymanie tych granic, do których w tej chwili wojska rosyjskie i tych dwóch samozwańczych republik dotarły. Natomiast atakowana jest bardzo intensywnie infrastruktura zarówno wojskowa, jak i taka podwójnego przeznaczenia. Infrastruktura ukraińska, czyli z rakietami dalekiego zasięgu niszczone są jeszcze pozostałe lotniska, pozostałe bazy, tak jak ta baza pod Lwowem. Niszczone są również zakłady przemysłowe, zresztą to zapowiedział wczoraj Rosja, że będzie atakowała również te elementy przemysłu ukraińskiego, który służy nazistom, jak to powiedzieli, do popełniania zbrodni wojennych. Czyli krótko mówiąc, niszczymy wszystko, co może jeszcze funkcjonować na Ukrainie i przynosić jakieś dochody.
Rosjanie wciąż ostrzeliwują też konwoje humanitarne, ostrzeliwują szpitale, uniemożliwiają cywilom bezpieczną ewakuację. O czym świadczą te działania?
Wszystkie te działania świadczą o tym, że Rosjanie przestali wierzyć we własną propagandę, że są w stanie wyzwalać ten kraj i zaczynają prowadzić taką wojnę, jakiej można było się po nich spodziewać. To znaczy ta wojna zaczyna przypominać normalną wojnę, taką jak toczyli na przykład w Syrii. To znaczy nie są skłonni już wjeżdżać sobie tak jak na paradzie do miejscowości i czekać, aż zostaną zniszczeni, tylko po prostu ostrzeliwują miasta, ostrzeliwują każdy punkt, w którym znajdują się wojska ukraińskie. No, wojska ukraińskie z drugiej strony bronią miast, w związku z tym te miasta będą niszczone i te miasta pewnie zamienią się w ruiny. Czyli ta wojna przestaje przypominać taką propagandową paradę, a zaczyna przypominać taką normalną wojnę, w której będziemy mieli hekatombę ofiar cywilnych, zniszczoną całkowicie lub znacznie infrastrukturę, nie będzie wody, prądu, czy nie będą funkcjonowały drogi, mosty, czy możliwości ewakuacji.
Mówi pan, że przypomina to normalną wojnę, ale czy nie są to działania wręcz terrorystyczne?
Nie, to nie są działania terrorystyczne, bo jest inna zupełnie definicja terroryzmu, natomiast z całą pewnością są to zbrodnie wojenne, ponieważ celowe bombardowanie, atakowanie infrastruktury cywilnej czy osób cywilnych stanowi zbrodnię wojenną.
Eksperci mówią, że świadczy to też o bezradności armii rosyjskiej.
Eksperci od dawna są przekonani, że Rosja nie przygotowała tej inwazji z punktu widzenia politycznego i wojskowego, ponieważ pierwotnym założeniem miało być, tak jak już wspomniałem, takie wyzwalanie. Oni byli przekonani, że po prostu zajmą spore fragmenty Ukrainy bez walki albo z minimalnym oporem, co udało się chyba tylko w jednym miejscu, czyli w Chersoniu, na tym odcinku krymskim, gdzie rzeczywiście tam coś się wydarzyło takiego, że oni w ciągu jednego dnia zajęli bardzo duże terytorium i w zasadzie to spowodowało właśnie to, co mamy w Mariupolu, czy w Chersoniu, czy w Nikołajewie. Natomiast we wszystkich innych miejscach stawiono im opór i można odnieść wrażenie, że oni tą taktykę wojenną tworzą na kolanie, to znaczy próbują kolejnych rzeczy. Próbowali desantów powietrznych, to się nie udało, próbowali takiego blitzkriegu, to się zdecydowanie nie udało. W tej chwili próbują takiej klasycznej wojny trochę pozycyjnej, gdzie nie narażając swoich żołnierzy po prostu bombardują przeciwnika dotąd, dopóki on jest jeszcze w stanie strzelać.
Są informacje powołujące się na amerykański wywiad, że wszystkie siły rosyjskie, które były zgromadzone przy granicy z Ukrainą, są już na jej terytorium.
To jest bardzo możliwe i są również niepotwierdzone niestety informacje. Niepotwierdzone również dlatego, bo zablokowaliśmy internet Rosjanom i oni swój też zablokowali. Natomiast są takie informacje, że tam się ruszają jednostki gdzieś z Syberii dalekiej, z innych frontów, że w niektórych jednostkach rosyjskich zostały właściwie tylko i wyłącznie wartownicy, a Rosjanie ściągają kolejne jednostki ze wschodu.
To chyba duże środki zużyte jak na tak niewielki efekt.
Nie, no to są ogromne środki. Przecież to nie jest tak, że Rosjanie celowo sobie zgromadzili za mało wojska, żeby przegrać wojnę. Im się wydawało, że te siły są aż nadto wystarczające. Po prostu nikt się nie spodziewał ani wywiady zachodnie, ani wywiady rosyjskie oporu ukraińskiego.
Według BBC NATO jest zaniepokojone atakiem Rosji na Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim przy granicy z Polską. Miał to być znak dla Zachodu, według BBC, że rosyjskie siły będą niszczyć dostawy broni na Ukrainę. Do tego siły zbrojne Ukrainy informowały o dronie, który przed atakiem latał wokół poligonu. Miał też naruszyć przestrzeń powietrzną NATO i wlecieć na terytorium Polski. Te informacje nie są jednak potwierdzone przez Polskę i NATO. Czy Polacy mają powody do niepokoju?
Nie, Polacy nie mają powodów do niepokoju, ponieważ Polska jest państwem NATO. Co więcej, według różnych informacji, których nikt przecież oficjalnie nie potwierdza, polska przestrzeń powietrzna, już szczególnie na tym odcinku wschodnim, jest teraz chroniona, tak jak mało które państwo NATO było kiedykolwiek. W związku z tym my możemy spać spokojnie. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że Ukraina walczy o życie. W związku z tym będą pojawiały się liczne informacje. Zresztą to nie jest pierwsza, które będą próbowały w jakiś sposób manewrować NATO w konflikt. No bo dla Ukrainy czynny udział NATO, na przykład no-fly zone czy jakikolwiek inny, oznacza wygraną wojnę. Natomiast brak tego udziału oznacza wojnę przegraną. Czyli musimy z dużą ostrożnością podchodzić do różnego rodzaju komunikatów ukraińskich. Gdyby dron wleciał na terytorium Polski czy nad terytorium Polski, to zostałby wykryty przez polską i amerykańską obronę powietrzną. Pamiętajmy przecież, na każdy może włączyć flight radar i zobaczyć, ile samolotów elektronicznego zwiadu amerykańskiego lata nad terytorium Polski non-stop.
Czy wierzy pan w jakiekolwiek próby rozmów rosyjsko-ukraińskich? Czy musi to jednak odbyć się na szczeblu NATO-Rosja, a może musi odbyć się to w ogóle wewnątrz Rosji?
To znaczy tak, jeśli chodzi o ideał rosyjski, to jest taki, że oczywiście najlepiej byłoby, gdyby sprawa Ukrainy była rozstrzygana właśnie na poziomie NATO-Rosja albo też Stany Zjednoczone-Rosja ponad głową Ukraińców. To jest to dążenie rosyjskie od zawsze, żeby ten nowy ład światowy był wynikiem najlepiej układu Stany Zjednoczone-Rosja. Tak, żeby inne państwa, pozostałe kolonie obu mocarstw, dowiedziały się o tym z publikatorów jakichś. Znaczy, to jest XIX-wieczny sposób myślenia o stosunkach międzynarodowych. Tak było przed jeszcze ustanowieniem Ligi Narodów przed I wojną światową, że mocarstwa tak naprawdę dogadywały się w sprawie statusu terytoriów. Ale ani NATO, ani Stany Zjednoczone nie dadzą się na to nabrać. Natomiast sama kwestia rozmów, w moim przekonaniu, zresztą to wynika ze wszystkich komunikatów, które mamy w tej chwili, z tych rozmów, które się odbywają, te rozmowy na razie prowadzą donikąd, ponieważ Rosja ma bardzo jasne, czytelne stanowisko. To jest ultimatum, które oznacza tak naprawdę kapitulację Ukrainy. I Ukraina po prostu na to nie przystanie. I Rosja, dopóki albo nie odniesie jakiegoś wielkiego zwycięstwa albo spektakularnej klęski, nie będzie w ogóle skłonna do jakichkolwiek rzeczowych rozmów. To będą rozmowy o rozmowach, czyli strony umówią się, że rozmawiają dalej i ewentualnie będą tam poruszane jakieś kwestie techniczno-humanitarne, korytarzy, chwilowego zawieszenia broni, dostaw leków, żywności do niektórych miejscowości, ale nie spodziewałbym się wiele więcej.
A czy wierzy pan w ten scenariusz, że zakończenie wojny nastąpi po jakimś przewrocie wewnątrz władz rosyjskich?
Takiego scenariusza nie można wykluczyć, ale jak na razie to jest tylko nasze chciejstwo. Nie ma w tej chwili jeszcze żadnych symptomów jakiegoś buntu generałów, nie ma symptomów również jakiegoś buntu społecznego. Te demonstracje 15-osobowe czy 20-osobowe na Placu Czerwonym niczym nie przypominają demonstracji, które przecież w Rosji się już nieraz zdarzały. Tak samo trudno jest w tej chwili wskazać, która grupa pośród, nie wiem, oficerów wysokich albo wysokich oficerów służb byłaby do tego stopnia niezadowolona z tej sytuacji, żeby takiego przewrotu dokonać. Taka grupa może się wyłonić w sytuacji w tej chwili jednej, jeżeli by Władimir Putin rozpoczął jeszcze w trakcie tej operacji jakieś bardziej zmasowane czystki, na przykład zaczął wskazywać winnych, zaczął ich aresztować, to wtedy rzeczywiście taka grupa może pomyśleć, że nie ma nic do stracenia, ale jak na razie nie mamy takich wyraźnych sygnałów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.